Małgorzata Machała, witam w pogotowiu rodzinnym. Dziś jest taki dzień, w którym czas jakby na chwilę zwolnił. Wprawdzie przez epidemię nie możemy w tym roku odwiedzić grobów naszych bliskich zmarłych, ale większość z nas wraca jednak wspomnieniami do osób, z których już z nami nie ma. Powracają też uczucia, które mieliśmy do tych osób. I często refleksja nasza biegnie też ku naszemu przemijaniu. Właśnie o śmierci będziemy dzisiaj rozmawiać z moimi gośćmi. Witam Jadwiga Machała.
Witam.
Agnieszka Basta.
Witam.
Przemek Jankowski.
Witam.
I Paweł Machała. Każdy z nas w niedalekiej przeszłości miał takie doświadczenie śmierci bliskiej osoby. Gdybyście mogli na początek powiedzieć, jak to przeżyliście? Wiem, Agnieszko, że ty między innymi miałaś to doświadczenie nagłej dość śmierci osoby bliskiej, która zmarła właśnie na koronawirusa. Powiedzcie, jak to przeżyliście?
Tak, ja miałam takie doświadczenie w tym roku właśnie śmierci wuja, którego wspominam bardzo dobrze. To był taki wujek, naprawdę wielki patriota i też zaangażowany w sprawy polskie. Człowiek, który nam bardzo pomagał i taki, mogłabym powiedzieć, wierząc kiedyś po dziecinnemu w mity, taki właśnie heros, który przyjeżdżał 50 kilometrów na rowerze, był bardzo silny, pomagał nam w pracach, więc taki wujek, który właśnie z nami bardzo nam pomagał i wspominam go bardzo miło, bardzo ciepłe mam wspomnienia z nim związane. Kiedy moja siostra leżała w szpitalu, to on przychodził do niej i też pomagał jej w tych trudnych chwilach i po cichutku śpiewali sobie pieśni patriotyczne. Także mam takie dobre wspomnienia z wujkiem. I no właśnie, po nawróceniu pojawiają się te pytania. Po prostu nie zdążyliśmy powiedzieć dobrej nowiny, że zbawienie jest z łaski, za darmo. No i że nie zatroszczyliśmy się o te najbliższe osoby. I właśnie po śmierci wuja miałam takie dylematy, miałam takie wyrzuty sumienia, że właśnie nie było tej okoliczności powiedzenia Ewangelii, czyli tej najważniejszej dobrej nowiny w Jezusie. No i Bóg tak pokierował, że dał mi taką okoliczność powiedzenia innym osobom. W dniu, kiedy właśnie odwiedziłam grób wuja, to było właśnie dla mnie takie święto, taki ogromny przywilej, właściwie takie żniwo. Po raz pierwszy faktycznie powiedziałam kilku osobom w tym dniu Ewangelię, także wiem, że Bóg mi to wynagrodził po prostu w inny sposób.
Do tego jeszcze przejdziemy, jak sobie poradzić właśnie z tym poczuciem winy, gdy jako chrześcijanie nie zdążyliśmy powiedzieć dobrej nowiny, ale powiedzcie jeszcze, podzielcie się tym, jak jeszcze ty, mamo, poradziłaś sobie, jak przeżyłaś śmierć taty, twojego męża.
No, śmierć niezależnie od tego, czy się jej spodziewamy, czy mniej, czy więcej się spodziewamy, zawsze jest zaskoczeniem. Także śmierć taty była taka bardzo szybka. Właściwie to prawie jak nagła. Także nie miałam w zasadzie czasu, żeby o tym myśleć. A potem była już faktem dokonanym. Przeżywanie jest zawsze bardzo bolesne, takiej straty, śmierci, odejścia kogoś takiego najbliższego. Więc no boleśnie to przeżyłam.
Ale byłaś już wtedy osobą wierzącą. Tata też był wierzący.
Tak, i to bardzo.
Jak to wpłynęło?
Tak, to właśnie bardzo mi tak złagodziło ból rozstania. Wiedziałam, że poszedł do Boga, że nie obawiałam się, że gdzieś tam cierpi w jakimś czyśćcu czy piekle. No a brak takiej osoby przez długi czas potem jeszcze odczuwamy. Przez długi czas, minęło 5 lat, odkąd mój mąż nie żyje, a ciągle mi go brakuje. Mhm.
Przemku, ty wiem, że też nie tak dawno przeżyłeś śmierć bliskiej ci osoby.
Tak, jakieś 3 tygodnie temu zmarł mój brat. No i kiedy dowiedziałem się w sumie telefonicznie od mamy, że mój brat umarł, to no, pamiętam, że moja żona, kiedy to słyszała, to się rozpłakała, a ja jakoś, no nie wiem, chyba, nie wiem, czy to do mnie dotarło tak od razu, że mojego brata już nie ma. No i tak później wydaje mi się, że jakoś tak podświadomie uciekłem w jakieś takie, szukałem sobie zajęcia, żeby nie myśleć o tym, co się tak naprawdę wydarzyło dopiero gdzieś tam po pogrzebie praktycznie, jakieś takie nie przyszły.
Pawle, ty mógłbyś jeszcze powiedzieć, jak przeżyłeś odejście taty?
Bardzo emocjonalnie, bardzo był to dla mnie wielki wstrząs i wielkie przeżycie. Mogę powiedzieć, że jedno z najbardziej wstrząsających w moim życiu. Przeżywałem jego chorobę i odejście było tą kulminacją. Byłem przy nim, kiedy odchodził, i uważam to do tej pory za wielki przywilej, ale w tamtej chwili było mi bardzo ciężko.
Powiedzcie w takim razie, jak to doświadczenie wpłynęło na was? Bo no, ty, Przemku, jeszcze dla ciebie jest to rzeczywiście bardzo bliska sytuacja i faktycznie podejrzewam, że refleksja taka głębsza przychodzi później, ale pierwsze takie zmiany, które widzicie w sobie, czy właśnie już z perspektywy patrząc, jak śmierć takiej bliskiej osoby was zmieniła?
No na pewno każde cierpienie i każda taka trudna sytuacja jakoś sprawia, że stajemy się dojrzalsi i tacy, nie wiem, bardziej empatyczni, myślę. Ja z tego, co zauważyłem, to bardziej przejmowałem się tym, jak moja babcia będzie, jak moja mama będzie to przeżywała, jak sobie z tym poradzi. No, bardziej jakby troszczyłem się o swoją rodzinę, uchroniłem się przed tymi myślami, takim przekonaniem, że no Bóg wybrał najlepszy moment na tą śmierć brata, jaki był, i Bóg zawsze chce naszego dobra po prostu. I to w jakiś sposób mnie uspokoiło.
No ja też tak właśnie, ta myśl, że Bóg wie, co robi. Bóg chce naszego dobra zawsze, tak mojego, jak i dobra mojego męża. I skoro uznał, że to jest teraz ten czas, więc to stało się w tym czasie. A jak sobie z tym poradziłam? Sytuacja wdowy, kobiety bez męża, jest o tyle taka specyficzna, że musi sobie z wieloma rzeczami radzić sama, z którymi kiedyś radzili sobie we dwoje, albo w ogóle się wieloma rzeczami nie zajmowałam. U nas był taki podział naszych ról, naszych obowiązków takich domowych. W ogóle mąż przejmował wiele. Te takie męskie sprawy, męskie zajęcia to były, to do niego należały. Także ja pierwszy raz w kominku napaliłam właśnie po śmierci męża. No, widziałam, jak to robił. Wiedziałam, jak to zrobić tak teoretycznie, ale w praktyce pierwszy raz to zrobiłam. I wiele innych takich rzeczy musiałam stanąć, że tak powiem, na wysokości zadania. Trzeba było sobie z tym radzić. Co było no nie wiem, dobre, złe. W każdym razie to mi ciągle go przypominało, czasami było mi z tego powodu przykro, ale taki czas po śmierci, czas żałoby, każdy ten ból, każdy musi sam odcierpieć. Tutaj nikt z nikogo nie zdejmie tego. Każdy musi to odcierpieć sam i dobrze jest, jak da sobie taki czas na taką żałobę, na smutek, nie na rozpacz, bo to nie można rozpaczą nazwać, ale na taki normalny smutek.
Mhm. Agnieszko?
Właśnie, każdego z nas czeka ta śmierć fizyczna i każdy z nas kiedyś będzie towarzyszył albo już towarzyszył najbliższej osobie w przeżywaniu śmierci. Mnie śmierć bliskiej mi osoby, wcześniej mamy, jeszcze wcześniej mojej pani profesor, przy której śmierci po prostu byłam z nią do końca, no właśnie nauczyła takiego przypomnienia. To był dla mnie taki wstrząs, żebym zadawała sobie te najważniejsze w życiu pytania. Jak ty żyjesz? Po co żyjesz? Jaki jest sens życia tutaj na ziemi? Ten smutek i ten ból właśnie po śmierci najbliższych mi osób w życiu spowodował poszukiwanie prawdziwej relacji z Bogiem. Te pytania, które sobie zadałam po śmierci bliskich mi osób, właśnie spowodowały przybliżenie się do Boga i zaufanie tylko Jemu, a w konsekwencji właśnie nawrócenie. Także ja po śmierci miałam właśnie takie refleksje i takie przemyślenia. Zadawałam sobie te pytania, które właściwie każdy człowiek powinien sobie zadać. Jaki jest sens naszego życia, naszej egzystencji tu na ziemi?
Twoje nawrócenie bardzo dobrze ujęłaś w programie Ostatnia Spowiedź, do którego oczywiście zachęcamy naszych widzów. Tytuł chyba był Śmierć na scenie. Rzeczywiście to przełomowe wydarzenie w twoim życiu jest tam bardzo tak szczegółowo i obrazowo przedstawione, także zachęcam do obejrzenia. Pawle, a w jaki sposób ciebie zmieniła śmierć taty?
Zdałem sobie sprawę, że jestem najstarszy w rodzie, że senior rodu nie żyje, że pozostawił mi pewną schedę, której powinienem pilnować, jakieś zasady. Nie chodzi mi o moralne zasady tylko, ale pewne zwyczaje, pewne rzeczy do przypilnowania. Zrozumiałem, że jestem już kolejny w kolejce, że śmierć jest czymś realnym, że spotyka ojców. Zrozumiałem bardziej swoje ojcostwo, patrząc się na to, jakim był mój tata. Zobaczyłem, że życie to poważna sprawa. Wiedziałem o tym wcześniej, ale obcowanie ze śmiercią, a szczególnie ze śmiercią kogoś bliskiego, tę prawdę wyjątkowo uwypukla. Życie jest poważną sprawą, pełną radości i pełną pięknych chwil. Ale ostatecznie bardzo poważną i trzeba się z tym liczyć.
Powiedzieliście o tym, że wytłumaczyliście sobie w pewien sposób śmierć, odejście tych bliskich osób tym, że Bóg określił pewien czas, który mieli żyć na ziemi i w pewnym momencie po prostu uznał, że już wystarczy. Czy powiedzcie, w jaki sposób ludzie mają sobie poradzić właśnie z poczuciem żalu do Boga, że zabrał za wcześnie te osoby, co do których uważamy, że jeszcze powinny żyć?
Wierzący pewnie nie będą mieć takiego żalu do Boga o to, że odeszła ich jakaś droga osoba, ktoś z rodziny, a niewierzący w jaki sposób sobie mają z tym poradzić. Myślę, że muszą poznać Boga, poznać Jego istotę i wtedy przestaną mieć ten żal. Nie znając Boga, A cierpiąc z powodu straty takiej bliskiej, najbliższej osoby, czy to jest mąż, żona, czy dziecko, będą szukać winnego. Jeżeli nie poznają Boga prawdziwego, nie takiego, w jakiego wierzą, a człowiek wierzy w Boga, ale jeżeli go nie zna ze Słowa Bożego, z Biblii, to wierzy w jakiegoś takiego, jakiego sobie wyobrażę. Tak myślę.
No ja myślę, że właśnie każdy szuka tego powodu, dlaczego to się stało po prostu. I jakby łatwo jest oskarżyć kogoś o tą śmierć, powiedzmy, tak? Jeśli to jest jakiś wypadek taki komunikacyjny, no to ta nienawiść przelewa się, powiedzmy, na sprawcę tego wypadku. Jeśli to jest jakaś śmierć bardziej naturalna, czy w wyniku choroby, no to jakby to tym winowajcą w oczach osoby właśnie niewierzącej, powiedzmy, czy też wierzącej, ale nie uważającej się za wierzącą, ale nie znającej Boga, będzie Bóg. Ten mój brat odszedł, kiedy już jestem nawrócony i tego żalu do Boga nie było, to znaczy nie odczuwałem tego żalu. Raczej myśl o Bogu dawała mi ukojenie. No jak taka osoba nieznająca Boga miałaby sobie poradzić z tym problemem, no musiałaby poznać Boga po prostu.
Jeżeli patrzymy na życie, to dopada nas co i rusz taka smutna perspektywa, że w zasadzie wszystko ma swój początek i koniec. Czy żyjemy rzeczywiście tylko po to, żeby umrzeć? Czy śmierć jest jedynym przeznaczeniem człowieka? Tutaj oczywiście wy jesteście ludźmi wierzącymi, więc wiem, że odpowiecie inaczej, ale co byście powiedzieli ludziom, którzy chcą wierzyć w to, że po śmierci nie ma nic, że po prostu kończy się to życie tutaj i nie musimy martwić się tym, co jest później, bo nie ma żadnego później.
No, sens jest taki, żeby właśnie nabrać tej perspektywy jakby wieczności, no nie? Że każdy mówi, że każdy niewierzący, powiedzmy, taki ateista mówi, że życie kończy się w momencie śmierci i tam po prostu nie ma nic. Natomiast często jest tak, że ta perspektywa śmierci, kiedy nas dotyka, to zmieniamy zdanie diametralnie. Warto się wcześniej zastanowić, właśnie Bóg daje nam takie okazje jak śmierć osób bliskich czy jakichś tam znajomych, kiedy możemy się nad tym zastanowić, właśnie po co żyjemy.
Wiemy, że z doświadczenia nawet, że niektórzy zaciekli ateiści, tak jak ty wspomniałeś, Przemku, przed śmiercią i tak wzywają księdza, żeby jednak na wszelki wypadek udzielił im jeszcze ostatniego namaszczenia czy czegoś takiego. Także ten strach jest faktycznie wbudowany gdzieś tam w nas przed śmiercią. I to jest dobra rzecz, że się boimy.
Tak, ja miałam takie doświadczenie w mojej rodzinnej miejscowości. Miałam sąsiada, który był zaciekłym ateistą i naprawdę w latach mojego dzieciństwa, czyli w latach 80., no to wiadomo, na takiej wsi, na Podkarpaciu, tak zacięty ateista to była rzadkość. I faktycznie był bardzo konsekwentny. Nie chodził do kościoła, nadawał na księży, mówił, że tam nie ma prawdy, że to jest hipokryzja. I bardzo długo żył, pochorował się grubo po 90, blisko setki był chyba, 97 czy 98 lat. No i powiedział, że absolutnie jak będzie tylko chory, nie wzywać księdza, nie ma takiej możliwości, ja w to nie wierzę, to są bzdury. No i pamiętam, mnie jako katoliczka, no to po prostu tak gdzieś po katolicku się modliłam, żeby on się opamiętał, żeby przecież musi wezwać tego księdza, jak już taki będzie chory i w ogóle. No i faktycznie w dniu śmierci zawołał po księdza, poprosił o to, żeby przyjechał i tak na wsi taka ulga, no tak, był ksiądz, dostał to namaszczenie, no i teraz już na pewno jest w niebie, także... No, tak było, że się ugiął pod koniec swojego życia, jak już naprawdę było bardzo, bardzo z nim źle, ale no, fałszywie.
Nawet ostatnie namaszczenie nie pomogło.
Tak.
Ja myślę z kolei, że taka perspektywa, że z chwilą śmierci wszystko się kończy, że nie ma nic. Ciało zniszczeje w ziemi i nie ma nic, to aż ciarki po plecach chodzą. To jest naprawdę, mając taką perspektywę, to i to życie tutaj na ziemi w zdrowiu i tam w dobrym jakimś powodzeniu chyba nie smakuje. Jeżeli wiem, że w każdej chwili mogę na przykład wpaść pod samochód albo umrzeć z innej przyczyny i tylko, tak nieładnie mówiąc, romarki i nic więcej, to nie chciałabym takiego życia chyba.
No tak, tutaj też chyba to takie przejmujące doświadczenie tego, że życie nie ma sensu. Jeżeli ono jest tylko po to, żeby umrzeć, to
Tak.
faktycznie w tym czasie, nawet obecnym, widzimy, jak wiele jest depresji. Ludzie rzeczywiście nie znajdują odpowiedzi na to pytanie, co jest później, czy cokolwiek jest, i w związku z tym faktycznie popadają w rozpacz. Życie nie ma sensu, jeżeli kończy się po prostu śmiercią i żyjemy po to, żeby umrzeć. Weszliście tak trochę właśnie w te takie fałszywe założenia związane ze śmiercią, że ludzie albo oskarżają Boga, albo w ogóle nie wierzą w to, że istnieje coś po śmierci. Ja na przykład chodząc po cmentarzu spotykam czasami takie nagrobki, które też są wielkim znakiem zapytania. Chciałabym, żebyście odnieśli się do nich. Na przykład, Bóg tak chciał. Co byście powiedzieli na taki napis nagrobny?
No tak sprawia on wrażenie, że Bóg chciał śmierci tej osoby, nie? Jakby, no, na pewno Bóg wyznaczył czas i godzinę śmierci tej osoby, natomiast nie jest jego wolą, abyśmy umarli. Stawia Boga w roli takiego tyrana, że jakby dla zabawy odbiera nam życie tak, jak sobie zechce.
No a dlaczego w takim razie pozwala na to, żeby ludzie umierali, skoro tego nie chce?
Czy Bóg chce śmierci człowieka? Absolutnie nie. Widzimy to już w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, gdzie Bóg ostrzegł człowieka, mówiąc: możesz robić wszystko w tym ogrodzie, jeść z każdego drzewa, ale z tego, którego ja nie chcę, żebyś jadł, nie jedz, bo umrzesz. To proste. Bóg nie chce śmierci człowieka i dzisiaj ma taką samą postawę. Gdzie Pismo mówi, że Bóg nie cieszy się ze śmierci, nawet bezbożnego. Dlaczego? Ponieważ Bóg na krzyżu okazał miłość każdemu człowiekowi i chce, żeby każdy tę miłość uznał, żeby zrozumiał i przyszedł do Niego przez Jezusa, przez Jego ofiarę. Myśleć, że Bóg cieszy się ze śmierci, czy chce śmierci człowieka, jest czymś zupełnie niezgodnym z tym, co czytamy w Piśmie.
Śmierć nie jest końcem, tylko początkiem życia, życia z Jezusem na zawsze, twarzą w twarz, więc jest to dla nas chrześcijan bardzo radosne.
Dzięki. A jeszcze spotyka się takie nagrobki z napisem, że zmarły prosi o modlitwę. Na przykład prosi o zdrowaś Mario, albo po prostu ogólnie o modlitwę. Co o tym myślicie?
Modlitwa za zmarłego już w niczym mu nie pomoże. To tak jakby wierzyć w mity greckie, że za obola można właśnie przejść suchą nogą na tamten świat za jakąś konkretną opłatę. No po prostu nikt już w takie rzeczy nie wierzy. Tak samo jest właśnie z tymi modlitwami i odpustami za dusze zmarłych. To są wymyślone rzeczy przez Kościół katolicki i wymyślone przez człowieka. Natomiast nie ma czyśćca i po śmierci znajdujemy się albo w niebie, albo w piekle. A to, czy będziemy z Bogiem w niebie, czy nie, decydujemy za życia naszego.
Mhm. Czy jakiś fragment z Biblii moglibyście przytoczyć na potwierdzenie tego, że rzeczywiście nie mamy wpływu już na to, na wieczność ludzi, którzy zmarli, że oni sami mogli zadecydować o swojej wieczności, póki żyli?
Pismo jasno stwierdza w liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale, że postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Apostołowie właśnie dlatego tak bardzo poświęcali się aż do śmierci włącznie w głoszeniu Ewangelii, czyli dobrej nowiny, w głoszeniu Jezusa. Dlatego, że wiedzieli, że ta wiadomość musi się szybko rozchodzić, ponieważ ludzie umierający bez tej dobrej nowiny idą na zatracenie. Nie rozdawali modlitewników z modlitwami do świętych, sami nie pozwalali do siebie się modlić ani przed sobą klękać, a wzywali: uwierz w Pana Jezusa. Co mam robić, abym był zbawiony? Zapytał kiedyś Paweł Apostoła pewien zły człowiek, bo to był więzienny strażnik. Najpewniej był bardzo brutalnym człowiekiem. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty, a potem twój dom. Powiedział Paweł Apostoł i tego się trzymamy my, chrześcijanie, polegający na Biblii. Dlatego też modlenie się, czy modlitwa o to, aby Bóg ulżył komuś po śmierci, przeniósł go skądś, dokądś, jest czczym ludzkim wymysłem. Jest szukaniem ulgi w czymś, co Bóg postanowił inaczej. Może jest szukaniem ulgi na problem, na który Bóg już odpowiedział. Bóg powiedział jasno. Jezus mówił, na przykład, kiedy Jezus powiedział: ja jestem drogą i prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Albo kiedy mówił, że każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. To wiara człowieka w Jezusa, dzisiaj wiemy w ofiarę Jezusa na krzyżu, sprawia, przynosi życie wieczne. Taki człowiek jest już zbawiony. Po śmierci okazuje się, czy był usprawiedliwiony przed Bogiem za życia, czy też nie. Można powiedzieć, że takie modlitwy przypominają troszeczkę apelowanie po ostatecznym wyroku sądu. Nie. Apelowanie, szukanie rozwiązania jest możliwe, dopóki nie odbędzie się sąd. A jak mówiłem, list do Hebrajczyków mówi jasno, że postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Po sądzie, po śmierci. Przepadł.
No dzięki. To jest taki bardzo rzeczywiście wymowny fragment, który pokazuje, że człowiek musi żyć i wierzyć w Jezusa, żeby być zbawionym. Może jeszcze przychodzi wam jakiś argument na myśl?
No ja jeszcze myślę, że taka prośba o modlitwę jest chęcią i próbą skłonienia Boga do zmiany decyzji, do człowiek, jeżeli nie jest nawrócony nie do Jezusa Chrystusa, jeżeli nie skorzystał z tego prawa łaski, to pójdzie na potępienie i że w takim stanie umrze. A ludzie próbują, będę się tak usilnie modlić i jeszcze ilościowo to na przykład zwiększę, dużo ludzi będzie się modlić, że Bóg zmieni swoją decyzję. No chyba mają taką nadzieję, skoro proszą o tę modlitwę już tak za zmarłego, to już ci, którzy tam ten nagrobek stawiają, to od nich chyba jest ta prośba. Bóg jest Bogiem suwerennym i nie mamy na Niego, nie mamy wpływu na decyzję Boga. Bóg dał nam ratunek i za życia trzeba z niego skorzystać. A kto tego nie zrobi, to po śmierci będzie już to niemożliwe.
A co byście powiedzieli, bo często słyszę też taki argument, że nie musimy się smucić, gdy jesteśmy na pogrzebie kogoś bliskiego, ponieważ on poszedł do lepszego świata. Czy to jest prawda, że wszyscy ludzie, którzy umierają, idą do lepszego świata?
Zbawienie, co prawda, jest dla wszystkich. Jezus umarł za wszystkich ludzi, aby mogli być zbawieni, aby ich oczyścić z ich grzechów, odkupić ich winy. Ale nie wszyscy z tego korzystają. Także ci skorzystają z tego, którzy poproszą Jezusa za życia o ten ratunek przed karą za te grzechy, które popełniamy w ciągu życia.
Czyli, że Bóg nie zbawia nikogo na siłę, wbrew Jego woli, tylko rzeczywiście respektuje to, że do Niego po prostu przyjdziemy z prośbą, z uznaniem tego, że potrzebujemy tak, tego, tak?
Tak, jeżeli ktoś tego nie zrobi, nie przyjmie tego zbawienia, tego ratunku od Jezusa, no to go nie będzie miał, pomimo, że dla niego to też jest, ale no, można sobie to wyobrazić, leży ciągle na półce, niewzięte, więc go nie masz. Mhm.
Rzeczywiście mamy tutaj do czynienia jakby z dwoma opcjami jedynie. Albo osoba zmarła, zwróciła się do Jezusa Chrystusa o ratunek i rzeczywiście trafi do tego lepszego świata, albo tego nie zrobiła i niestety trafi do piekła. Nie? I rzeczywiście też jest taki trend w Kościele katolickim myślenia, że ostatecznie to wszyscy zostaną zbawieni, ja, i nawet i niewierzący, i tam buddyści, i tacy, którzy nawet nie uznają Jezusa Chrystusa jako osobę jakby wiarygodną, powiedzmy, a co dopiero jako Boga. Nie? I jakby dla każdego jest to zbawienie, tylko ma jakąś tam inną formę. Jest taki trend. Natomiast jest on kłamliwy, no bo pismo jednoznacznie się odnosi do tego, że jedynie w Jezusie Chrystusie jest dla nas ratunek, jedynie w Jezusie Chrystusie jest dla nas życie wieczne. No, czy nie trzeba się smucić? No, wiadomo, że rozstanie z kimś nawet na dłużej jest jakby dla nas przykrym doświadczeniem. Czy mamy tą perspektywę wieczności i rozstajemy się z bratem w Chrystusie, czy siostrą w Chrystusie, która odchodzi do Chrystusa, odchodzi do tego lepszego świata. Jednak mamy przed sobą tą perspektywę dłuższej rozłąki z nią i też można odczuwać smutek w tym kontekście.
Mhm. No tak, to rzeczywiście są dwie różne sprawy. Odczuwać smutek, a karmić się kłamstwem, że jednak każda osoba idzie do lepszego świata. Tutaj chyba to, co mówicie, jest zbieżne z tym, co głosi obecnie papież Franciszek. Rzeczywiście już nawet nie trzeba wierzyć w Boga, wystarczy być dobrym człowiekiem. Także katolicyzm bardzo mocno zboczył z tej nauki, o której wy mówicie, biblijnej podstawy do naszej wiary. Ale czy według was w takim razie chrześcijaństwo nie jest czymś takim, co odbiera nadzieję? No bo katolicyzm, widzimy, że on proponuje czyściec, czyli możliwość tego, żeby jeszcze nie dość, że odpokutować po śmierci jakieś swoje grzechy, to jeszcze na dodatek inni mogą wpływać na wyciągnięcie tej osoby, która zmarła, z tego czyśćca swoimi modlitwami, odpustami. Natomiast z tego, co mówicie, no chrześcijaństwo jest takie bardzo smutne pod tym względem, że czy ono rzeczywiście nie daje nadziei ludziom?
Nawet powiem więcej, daje pewność ludziom, tym, którzy zwrócą się za życia ziemskiego jeszcze do Jezusa Chrystusa o ten właśnie ratunek. To daje pewność zbawienia. Pewność, że w tej chwili, kiedy zwrócili się do Jezusa, to już mają to życie wieczne. Jeszcze nawet w tej cielesnej postaci. A tylko z chwilą śmierci przejdą do tego lepszego świata. No, natomiast katolicyzm daje kłamliwą nadzieję. Kłamliwą. Należałoby poszukać w Biblii w jakimś wiarygodnym źródle. A co jest bardziej wiarygodne źródłem niż samo Słowo Boga, które ludziom przekazał? Sprawdzić, czy rzeczywiście tak się rzeczy mają, jak ludzie sobie to wyobrażają w kościele katolickim tkwiący ludzie.
Jest to pewność i nadzieja, że mamy zbawienie, więc chrześcijaństwo biblijne daje nadzieję, nie beznadzieję, tylko nadzieję, tę prawdziwą, spotkania się z żywym, autentycznym Bogiem na zawsze, na wieki. Natomiast katolicyzm rozmywa tą prawdę, wprowadzając swoje ludzkie wierzenia, właśnie czyściec. Dzisiaj nawet rozmawiałam z młodym człowiekiem na temat czyśćca, który zaczął czytać Słowo Boże, no i nie znajduje w nim ani jednego zdania, więc pytam go odważnie, gdzie byś się znalazł, gdybyś dzisiaj umarł. I on mi mówi, że z perspektywy katolickiej znalazłby się nie wiadomo gdzie, a z perspektywy biblijnej znalazłby się no chyba w niebie. Ja mówię chyba, no musiałbyś coś zrobić. Co byś musiał zrobić? Bardzo ciekawa rozmowa właśnie się nawiązała, że musiałby zawołać, więc dałby Bóg, żeby zawołał i miałby tę pewność stuprocentową.
No, nadzieja musi opierać się na prawdzie, tak? I na jakichś takich rzeczywistych uwarunkowaniach. Jeśli ktoś daje złudną nadzieję, no to jest po prostu kłamcą i oszustem. Jeśli zwodzi, jakby stawiając kłamliwe tezy i poprawiając komuś samopoczucie jedynie, no to czy to jest jakby oznaka miłości? Myślę, że nie. Że to jest jakby to jest kłamstwo i brak tej miłości.
No, przy tej okazji zachęcamy do obejrzenia filmu Luther, gdzie prawdziwy, gorliwy katolik, jakim był Marcin Luther, dzięki pielgrzymce do Rzymu zobaczył, że faktycznie ta wiara, którą miał, że odpusty coś pomagają ku zbawieniu dusz, to jest po prostu kłamstwo. To jest coś, co katolicyzm wprowadził po to, żeby raczej budować budynki i utrzymywać ludzi w niewiedzy, trzymać ich w pewnego rodzaju niewoli, aby ciągnąć zyski z tego. Natomiast rzeczywiście nie ma to zupełnie uzasadnienia biblijnego. W takim razie przejdźmy może do takiego pytania, czy możemy przygotować się na własną śmierć, no bo wiemy, że ta perspektywa, ona wydaje nam się odległa, póki jesteśmy młodzi, ale z każdym rokiem ona jest coraz bliższa, a nawet teraz w czasie tej epidemii myślę, że ona jest naprawdę zupełnie realna. Także co byście radzili? Czy możemy i jak możemy przygotować się na własną śmierć?
Może ja powiem. Jak będzie po kolei szło, to ja jestem pierwsza. Więc tak po ludzku, po ziemsku rzecz biorąc, możemy się przygotować, możemy pozałatwiać swoje różne sprawy, pozamykać różne sprawy, możemy, no wiecie, żeby zostawić po sobie porządek. Wiemy, że umrzemy, więc żeby zostawić ten porządek, żeby sprawy na przykład majątkowe są takie ważne, które później się długo, często ciągną, jak rodzice nie załatwią tego, jak należy. Dzieci nie w niezgodzie często ze sobą potem żyją. Jeżeli te sprawy w jakiś tam sposób mamy pozałatwiane, czy nie mamy pozałatwiane, no to już jakby nie było. W każdym razie człowiek wierzący, taki, który ma zbawienie, który jest pewien swojego zbawienia, bo Bóg mu je dał z łaski, za darmo, jest gotowy na śmierć w każdej chwili. To, co najważniejsze, już ma załatwione. Może pójdzie do nieba, pójdzie do Boga. Natomiast człowiek niewierzący, no to jak się może przygotować na śmierć? No owszem, te ziemskie sprawy sobie pozałatwiać, ale przede wszystkim to musi się nawrócić, żeby być gotowym na śmierć. Nawrócić się do Jezusa Chrystusa, skorzystać z tej ofiary, którą tutaj przyszedł na ziemię złożyć. Właśnie za te nasze grzechy, za to, żebyśmy my nie musieli płacić za swoje grzechy sami, bo zapłatą za grzech jest śmierć.
Musimy o niej myśleć jako coś realnego dużo wcześniej, nie wtedy, kiedy przychodzi choroba, kiedy przychodzi starość, tylko myśleć wtedy, kiedy jesteśmy pełni sił, zdrowi, młodzi, wysportowani i wydawałoby się, że to nas nigdy nie spotka. Spotka. Na 100 osób 100 umiera. Każdy z nas kiedyś musi umrzeć, więc w Polsce trudno się rozmawia na temat śmierci. Często właśnie nawet z rodziną, jak rozmawiam, to po prostu nie podejmują tych tematów, tak jakby tego nigdy nie było, odciągają rozmowę. Często właśnie brakuje okazji do tego, żeby mówić na ten temat. Ludzie nie mają refleksji, to mnie smuci, bo można naprawdę w sposób piękny, realny rozmawiać na temat śmierci. Nie bójmy się, szukajmy prawdy i szukajmy tej autentyczności i przede wszystkim nie uciekajmy od czegoś, co spotka nas na pewno.
To tylko przytoczę taki przykład, który sama miałam okazję widzieć, gdzie mama umierała na raka. To było wiadomo, perspektywa była bardzo krótka jej odejścia, natomiast ona właśnie nie chcąc myśleć o śmierci, tak bardzo się bała i tak bardzo chciała żyć, że wszystkie sprawy majątkowe zostawiła w takim właśnie nieporządku, niepozałatwiane i ona zmarła bardzo szybko. Jej córka, która została po niej, miała ogromne problemy, właśnie takie sądowe, majątkowe, tylko dlatego, że właśnie jej mama nie zmierzyła się z tą myślą, że umrze na pewno. Ale to mówię, nawet jakby choroba jest rzeczą taką, która przynagla nas do myślenia o śmierci, ale jest wiele sytuacji, w których nie możemy się przygotować, bo przychodzi nagle. No na przykład teraz ta epidemia, ona pokazuje, że ta śmierć naprawdę jest w stanie zabrać człowieka w kilka dni, także nie ma co czekać.
Jeszcze w Ewangelii Mateusza taką dość prostą receptę znalazłem na przygotowania do śmierci. W 6 rozdziale Ewangelii Mateusza od 19 i 20 werset: gdzie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza zniszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną, albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Czyli jakby najważniejsze jest to, żeby pogodzić się z Bogiem, żeby mieć właściwą relację z Bogiem i jakby od tego należy wyjść, od tego należy zacząć. A wszystkie pozostałe kwestie jakby tych takich doczesnych spraw można postawić w drugim rzędzie.
Dzięki. Pawle?
Jeśli jestem człowiekiem wierzącym, to powinienem zastanowić się, czy są rzeczy, które mogę jeszcze zmienić w swoim życiu lub w życiu innych, aby pozostawić po sobie dobre wspomnienie. Jeśli wiem, że jestem chory, jeśli wiem, że umrę niedługo, to powinienem załatwić rzeczy, które są moim obowiązkiem. To każdy wie, o jaki chodzi. Ale mogę wspomnieć o kwestiach na przykład związanych z przebaczeniem, o kwestiach związanych ze skrzywdzeniem kogoś, bo prędzej czy później każdy z nas kogoś skrzywdzi lub skrzywdził. Powinniśmy to naprawić. Powinniśmy uporządkować swoje życie w kwestiach nawet finansowych, bardzo ważne, o czym mówiła mama, czy w kwestiach związanych z mieszkaniowych, tego rodzaju sprawach. Jeśli natomiast jesteś człowiekiem niewierzącym, przygotowanie się na śmierć powinno zawierać w sobie przygotowanie się na spotkanie z Bogiem. Ja jestem przygotowany na spotkanie z Bogiem 28 lat temu. Powiedziałem do Boga: proszę Cię, odpuść moje winy ze względu na to, co Chrystus zrobił na krzyżu. Chcę być Jego uczniem. I wiem, że wtedy Bóg mi przebaczył. Ty możesz zrobić to teraz, w każdej chwili. Jeśli tego nie zrobisz, wszelkie inne przygotowania się na śmierć będą, wybacz, ale żałosne.
Na koniec w takim razie, skoro dzisiaj jest ten dzień, gdzie wspominamy zmarłych, powiedzcie, w jaki sposób wy wspominacie czy podtrzymujecie pamięć o zmarłych?
Myślę, że przede wszystkim przez rozmowę o zmarłych. Jeżeli umrze ktoś bliski, z kim na przykład przeżyło się całe życie, długie, albo przynajmniej długie życie, no to później zostają w pamięci różne sytuacje, różne powiedzenia, różne rzeczy, które ten już zmarły za życia robił, i często to wspominamy w zwykłych, potocznych rozmowach. Wspominamy jego słowa, wspominamy jego powiedzenia. Przede wszystkim pamiętamy o tym. No, w ten sposób wyobrażam sobie pamiętanie, takie czczenie zmarłego, pamięci o zmarłym. O, nie zmarłego, ale pamięci o zmarłym.
Czy to oznacza na przykład częste przysiadywanie na cmentarzu?
Dla ludzi wierzących nie. Ale dla niewierzących, dla katolików owszem tak, a świadczą o tym ławeczki przy grobach.
Ale dlaczego nie?
Kiedy tak jeszcze było mi bardzo smutno, zaraz po śmierci męża też zachodziłam na cmentarz i dobrze, tak lepiej to się czułam tylko wtedy, kiedy szłam na ten cmentarz. Ja to konkretnie jechałam rowerem. Wtedy jakoś... No to taki jakiś erzas, tak jak się wydawało, szłam i co? I przyszłam i zobaczyłam taką cementową płytę. To przecież do tej płyty to ja tu nie przyszłam, zbierałam się i wracałam do domu. Także to, co ludziom się chyba wydaje, że właśnie czczą pamięć tego kochanego, zmarłego, że mu wystawiają taki piękny ten grobowiec, że na tym grobowcu to czasami się wydaje, że się chyba załamie pod kwiatami i ogromnymi zniczami. Przeróżne kształty. Wiemy, że i ceny też są przeróżne. Czasami bardzo wysokie. Na cmentarzu w taki dzień, właśnie jak 1 listopada, to aż ciepło jest od tych światełek. Także nie wiem, kogo oni tam, no doprawdy nie wiem, czy to w ten sposób czczą pamięć tego zmarłego, czy może chcą, żeby tak na grobie ich tam kogoś było tak najpiękniej, najbogaciej.
No to by świadczyło, że stawiają sobie te kwiaty.
Chyba tak. Chyba tak.
Jak jeszcze wy czcicie pamięć zmarłych, czy przechowujecie pamięć o zmarłych? Czy rzeczywiście na cmentarzu są te osoby, które pamiętamy?
Nasze serce pamięta chwilę i naszym też zadaniem i obowiązkiem jest po prostu mówić o tych osobach, wspominać je. Ja mam na przykład taki przywilej i często z niego korzystam, że wykorzystuję twórczość mojej pani profesor Osławskiej, która pisała dużo, dużo tworzyła, więc jeśli tylko mam okazję, to po prostu mówię o tych dziełach, bo wiem, że one uczą, że one są piękne, że one powodują, że człowiek staje się lepszy i właśnie zadaje te najważniejsze pytania, więc sens życia, o cierpienie. To są wspaniałe rzeczy, więc gdzie tylko mogę, to je reklamuję, to o nich mówię. Tak samo przechowuję pamięć o moich rodzicach. To jest prawdziwe dbanie właśnie o pamięć. Natomiast świeczka, znicz to jest tylko symbol. Nie powinniśmy przywiązywać do tego większej wagi i przede wszystkim właśnie robić takiego bożka i stawiać tych wielkich pomników, bo to naprawdę nie ma żadnego przed Bogiem znaczenia i przede wszystkim nie pomoże też w żaden sposób zmarłym.
Myślę, że najlepszym sposobem oddania czci, szacunku naszym bliskim zmarłym jest żyć tak, aby nie wstydzić się spotkania z nim ponownego. Że tu myślę o moim tacie. Jestem pewien, że nic bardziej nie cieszyłoby go niż, nie wiem jak to będzie, to zobaczymy, zobaczę w niebie, bo z nim się spotkam na pewno, ale mogę powiedzieć, że nic mnie bardziej by nie cieszyło, gdybym wiedział, że moje dzieci postępują dobrze, w sposób moralny, że kochają Boga, że biorą może w jakimś stopniu przykład ze mnie, że może robią to, co ja, albo tak jak ja, jeśli to robię dobrze lub właściwie. Zewnętrznie oczywiście jest potrzeba takiego dbania o pamięć zewnętrzną, jak na przykład dbania o nagrobki. Myślę, że zadbany nagrobek kogoś bliskiego świadczy o tym, czy o nim pamiętają. Myślę jednak, że to, co oglądamy na cmentarzach, o czym tu już była mowa, jest smutną przesadą, jakimś tuszowaniem albo czegoś, albo życie na pokaz. Nie wiem, ja mam taką rodzinę, że tu się bardzo zgadzamy. Ja, mój brat, a wiem, że mój tata, nas trzech mężczyzn w naszej rodzinie, mamy te same poglądy. Nie lubimy birlichtru, nie lubimy udawania. Lubimy konkrety, lubimy prawdziwe szczerość, lubimy lojalność. Także jakby co, to proszę zbyt dużo świeczek na moim grobie nie stawiać. Ani wieńców. Natomiast może wziąć przykład z rzeczy, które mi się w życiu udały. Tak bym sobie to wyobrażał. Tak bym sobie wyobrażał właśnie mojego tatę, jego pouczenie w tej sprawie.
Obecność na cmentarzu jakby nie kojarzy mi się jakoś tak pozytywnie. No nie? Jakby to może niektórym rzeczywiście może pomagać to wspomnienie tej ostatniej drogi ze zmarłym, tam odprowadzenie go na ten cmentarz i jakby przywołać pozytywne jeszcze jakieś tam wspomnienia z jego życia, z tych relacji, które były między osobą zmarłą a odwiedzającą cmentarz. Natomiast no ja też jakby nie potrzebuję tego do uczczenia osoby zmarłej, czy jest to mój brat, czy jakaś inna bliska mi osoba. Wolałbym właśnie o niej porozmawiać, poopowiadać swoim dzieciom o relacji, która nas łączyła, o jakichś miłych zdarzeniach, które miały miejsce w naszym życiu wspólnym. Pooglądać jakiś tam album ze zdjęciami, jeśli jeszcze ktoś coś takiego posiada, albo poprzeglądać zdjęcia na komputerze. No, myślę, że to jest najlepsza metoda uczczenia pamięci danej osoby.
Ja pamiętam, że po śmierci taty, tata był wierzącą osobą, gdy zachodziłam na cmentarz, to sobie to przypominałam, że przecież jego tu nie ma. Tutaj zostało złożone jego ciało, ale on jest z Jezusem w niebie i rzeczywiście przebywanie na cmentarzu nie było i do tej pory nie jest dla mnie jakimś takim doświadczeniem, które by mi w jakikolwiek sposób dawało poczucie więzi ze zmarłym. Natomiast rozmowa o nim, rzeczywiście przypominanie sobie nawet tych rzeczy, które za życia zrobił. Cały czas mamy w obejściu pewne elementy, które tata postawił, domek dla dzieci i tak dalej. I to jest rzeczywiście takie niesamowite, że ta osoba ciągle żyje z nami. Co więcej, no my mamy przekonanie, jesteśmy tego pewni, że ona żyje również dla wieczności. I na pewno my tam za jakiś czas dołączymy.
Się spotkamy.
Tak.
Ja skorzystając z takiej pozycji babci, to często dzieciom mówię, nie? Że wspominam swoich rodziców. Tak sobie celowo nieraz właśnie głośno wspominam przy dzieciach, żeby wiedziały, że pradziadków też miały.
Tak, tak.
Że o, jakby twoja prababcia to widziała, to. No i tutaj zależy, albo by cię bardzo pochwaliła, albo by cię nie bardzo pochwaliła.
No tak, nie mieliśmy okazji poznać pradziadków, twoich rodziców, o, tak. Ale za to wiem o nich bardzo dużo. Także z dzięki
tego,
tobie.
Takiego wspominania w potocznych rozmowach, takich codziennych rozmowach.
Tak, tak. No dobrze, na dzisiaj zakończymy ten temat śmierci, refleksji nad śmiercią, refleksji też nad sobą, bo rzeczywiście refleksja o cudzej śmierci powinna nas prowadzić do tego, żebyśmy myśleli o tym, co będzie z nami. Na koniec chciałam zacytować taką sentencję łacińską, którą gdzieś kiedyś przeczytałam. Czym ty jesteś, ja byłem. Czym ja jestem, ty będziesz. Także jest to rzeczywiście taka sytuacja nieuchronna. Czekamy oczywiście na powrót Jezusa, żeby nas zabrał i żebyśmy bez śmierci mogli spotkać się z Nim, ale jeżeli to nie nastąpi, to na pewno czeka nas śmierć i warto przygotować się do niej, póki możemy, póki żyjemy. Także na dzisiaj Państwu bardzo dziękuję. Na koniec jeszcze będzie taki fragment filmiku pastora Pawła Chojeckiego na temat pogrzebów. Także zachęcam i dzisiaj dziękuję moim gościom, Państwu również. Do widzenia.
Dla Polaków szok kulturowy, ale powiem, bo byłem kiedyś w murzyńskim kościele. Nie? Jak wygląda murzyński chrześcijański pogrzeb? No to jest fiesta, nie? To jest jakiś gospel, śpiewają, krzyczą, tam cieszą się i tak dalej. Nie? Jak wygląda katolicki pogrzeb? Cieszmy się, że nasz brat już jest w niebie i nie, i tak dalej, nie? No to w ogóle nie ma wiary w tym, nie? Który z tych pogrzebów jest bliższy prawdzie o tym, że Jezus umarł, ale i zmartwychwstał? I każdy, kto w Niego uwierzył, tak, został utożsamiony z Jego śmiercią, ale jest też, ma gwarancję zmartwychwstania. Ja oczywiście nie będę tu, że tak powiem, naśladował wzorów murzyńskich, bo każda kultura ma swoje wzorce, nie? I tam w naszym kościele inaczej trochę wygląda pogrzeb. Ale trzeba pamiętać, że dla chrześcijanina, i pamiętacie słowa apostoła Pawła z listu do Filipian, śmierć to co? Ci, którzy nie pamiętają, sprawdźcie sobie.
Do tej pory często odsuwaliśmy myśl o śmierci, tak jakby miała nas ominąć. W obliczu pandemii COVID-19 trudno jednak tę myśl zagłuszać. Nikt z nas nie ucieknie od śmierci. Kiedyś trzeba będzie rozstać się z tym światem. To dobry moment, by się nad tym zastanowić. Śmierć to nie jest twój koniec. To początek wieczności. Jaka ona będzie? Bóg w swoim słowie jasno powiedział nam, że istnieje niebo i piekło. Wprawdzie o piekle dziś już prawie nikt nie mówi, ale nie zmienia to faktu, że ono istnieje. Istnieje i nie jest to miejsce dobrej rozrywki. To totalna beznadzieja. Płacz, samotność, żal, cierpienie, brak jakiegokolwiek dobra, pogrążenie w mroku. Bez radości, bez nadziei, bez Boga. Kto trafi do piekła? Źli ludzie? Ty chyba nie. Przecież jesteś całkiem w porządku. No dobrze, weź Biblię do ręki, sam zobacz. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Czy to o tobie? Zajrzyj jeszcze tutaj. wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. To o każdym z nas. Każdy z nas grzeszy, a za grzech, nawet jeden, należy się kara potępienia. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Zapłatą za grzech jest śmierć. W oczach Boga, który sądzi przecież żywych i umarłych, ty i ja jesteśmy źli. Sprawiedliwie należy się nam piekło. Kiedy uświadomisz sobie, że z powodu twojego grzechu jesteś wrogiem Boga i zasługujesz na Jego gniew, dopiero wtedy możesz zrozumieć misję Jezusa i wielką miłość, jaką Bóg cię ukochał. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tuż przed śmiercią na krzyżu Jezus zawołał: wykonało się. Dosłownie powiedział: zapłacone. Jezus zapłacił za ciebie i za mnie, za każdy nasz grzech. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Tak Bóg zademonstrował, że Jego ofiara za ciebie została przyjęta, więc możesz być tego pewien. Jezus więc żyje i chce osobiście dać ci ratunek przed piekłem. To nazywamy zbawieniem, wyzwoleniem od kary za grzech. Decyzja należy wyłącznie do ciebie, a twoja wieczność zależy od tego, co wybierzesz. Bóg szanuje twoją wolną wolę. Możesz sam zapłacić za swoje grzechy, czyli pójść do piekła, ale możesz przyjąć zaproszenie Jezusa, który mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Co ty na to? To do ciebie. Jeśli z głębi swojego serca zawołasz do Jezusa, by przebaczył ci twoje grzechy i zamieszkał w twoim życiu, On zrobi to, co obiecał. A co ze strachem przed śmiercią? Jezus wyzwolił wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Jeśli więc zawołałeś do Jezusa o zbawienie, On już cię wyzwolił. Nie musisz się bać.